chciałam mówić na temat marzeń, ponieważ jesteśmy w miejscu marzeń. To jest taki temat, który myślę, że nieustannie powinien być podnoszony wśród nas, żebyśmy chodzili w naszych marzeniach. I wiesz, ja czasami jestem zaskoczona tym, co my słyszymy w ostatnim czasie w różnych miejscach i jakie rzeczy się wzbudzają. I to mi tylko pokazuje wielki ogrom chrześcijaństwa i taką kolorowość chrześcijaństwa w tym wszystkim, nawet zwalczaniu się nawzajem w tym, co robimy i jak robimy, jak powinniśmy robić. Ja już sama się zgubiłam, co i jak powinnam robić, ale tak myślę, że nie to najważniejsze jest. Najważniejsze jest to, żeby serce zachować w prawości, tak? Także to tak chciałam podsumować różne rzeczy, które ostatnio się dzieją. Natomiast chciałam dzisiaj, tak jak mówię, mówić na temat marzeń, tak? I wiecie, tak mi się ostatnio stwierdziłam, że chyba ja o tych marzeniach dosyć dużo mówię. Mówiłam już o marzeniach, nie? Mówiłam tu o marzeniach? Tak mi się wydaje, bo ostatnie, które u siebie znalazłam, to było 2011, ale wydaje mi się, że i na kolorach życia i na wiatrołapie mówiłam o marzeniach, dlatego że to jest taki temat dla mnie bardzo ważny. Temat, którym myślę, że każdy z nas powinien wyjść. Tak? Mój mąż czasami, jak pokazuje mi jakąś osobę w kościele, on mówi: zobacz, ona jest taka jak ty, jak byłaś młoda. Ja mówię: nie, ja byłam dużo mądrzejsza. On mówi: zobacz, teraz jesteś w tym miejscu, to tak się mądrzysz, ale kiedyś taka byłaś, nie? I powiem wam, że ostatnio zaczęłam myśleć, że coś w tym jest. Że coś w tym jest, co on mówi, że faktycznie jak człowiek zaczyna marzyć, to niedokładnie tak dorośle wygląda, jak później, jak te marzenia realizuje, tak? I wiecie, pierwszą rzecz, którą chciałam powiedzieć o tych marzeniach, to, że absolutnie musimy zrobić wszystko, żeby ich nie zmarnotrawić. Czyli żeby wejść w marzenia, które tak naprawdę nasz ojciec wkłada do naszego serca. Już ten przedmiot pod tytułem, że to są marzenia ojca, że one są wkładane do tego serca, przerabiałam, dlatego nie będę do tego wracać, ale pierwszą i najważniejszą rzeczą w naszym życiu jest to, że Pan Bóg ma plan dla naszego życia, ma takie marzenia, które chce, żebyśmy realizowali w naszej życiu. Marzenia a propos przyszłości. Wiecie, one przychodzą w różny sposób. One mogą przychodzić w postaci snów. I tak jest najczęściej, tak? Dlatego że w tych snach my się nie opieramy. W tych snach my po prostu to, co śnimy, no to śnimy. Nie mamy na to wpływu, tak? I w pewnym momencie dopiero patrzymy: ojejku, to jest nieosiągalne, tak? Jeżeli tak dochodzisz do tego, że śnisz o czymś i to jest nieosiągalne, to naprawdę jest duży procent, że to jest coś, co tata wkłada ci w twoje serce. To może przychodzić również w postaci jakiejś wizji, w postaci pragnień, które masz w swoim sercu i które może niedokładnie tak wyglądają na początku, jak później wyglądają, ale na pewno to do twojego życia przychodzi. Ja chciałam wam pokazać, ja przyniosłam taką tekę swoich marzeń, proroctw i innych rzeczy ze swojego dzieciństwa. Jeszcze niestety nie puszczę wam tego, bo nie mogłam swojego zdjęcia pokazać wam. To jest coś, co narysowałam ponad 20 lat temu. Nie widzicie, nie? Tak myślałam, że nie będziecie widzieć. Na zdjęciu byście widzieli. W każdym bądź razie na dole jest podpis chwały Bożej. To, co tutaj wszystko jest dookoła, to są nogi, ręce, uszy, płuca, szczykawki od narkomanów. Wygląda to tak. O, ci, którzy siedzą z przodu, będą widzieli. Proszę bardzo. Wygląda to w sposób trochę przerażający, ale podpis na tym jest chwała Boża. To się powtórzyło u mnie trzykrotnie w różnych wizjach i marzeniach. I taki rysunek wisiał u mnie przez 2 lata nad łóżkiem. Później go schowałam, bo straszył, co po niektórych. W każdym bądź razie to były marzenia, które tata mi kiedyś dał. I powiem wam, że w różnych momentach to jest troszeczkę tak jak z puzzlami. Jak coś się dzieje w rzeczywistości, to ja dokładnie widzę, że to jest jakaś cząstka tej wizji, którą te 20 lat temu odebrałam od Pana Boga. I wiem, że to wtedy wiem, to jest część tego, która zaczyna się realizować. I wiecie, dlatego mówię, że tata ma plan dla naszego życia i ten plan nam zdradza, mówi nam o nas. Jest powiedziane w Izajasza 49:1: Pan powołał mnie od początku, od łona matki, nazwał mnie po imieniu, uczynił mnie z czołą gładką, w swoim kołczanie schował mnie i rzekł do mnie: jesteś moim sługą Izraelu, przez ciebie się wsławię. Czyli Pan powołał nas od poczęcia od łona matki, już wtedy nazwał nas imieniem. Pamiętajcie, że imię znaczy przeznaczenie, tak? Z imieniem jest powiązane przeznaczenie, czyli już wtedy od łona matki zostałeś zrodzony dla tego miasta, dla tego kraju, dla tego świata, nie wiem dlaczego, z przeznaczeniem, okej? I w Jeremiasza 29:11 czytamy: ja bowiem znam zamiary, jakie mam wobec was. Zamiary pełne pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jaki oczekujecie. W innym tłumaczeniu mamy: i natchnąć nadzieją. Czyli ja wiem, jakie myśli mam o was. Myśli o pokoju, nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Czyli Bóg przekazuje swoje myśli do naszego serca, przekazuje je do wnętrza nas, nie po to, abyśmy byli zgubieni, zasmuceni, ale po to, aby nadzieja w nas powstawała. Aby powstawało w nas coś, to wyniesie nas do Bożej rzeczywistości. I wiecie, czasami... No dobra, nie będę przeskakiwać, bo zaraz się zgubimy. Okej. I teraz widzicie, dobrze czasami jest, kiedy nam ukazuje pewne rzeczy, nie trąbić o tym na lewo i prawo, tak? Dlatego, że marzenia zdradzają nasze przeznaczenie. Czyli jeżeli my wszystkim dookoła mówimy, jakie marzenia mamy, to bardzo często zbyt szybko ktoś się o tym dowiaduje i możemy przez to przechodzić wielkie cierpienia. Ja pamiętam, że kiedyś mieliśmy taką konferencję w kościele, który prowadziliśmy lata temu, tak, to już nie będę liczyć. W każdym razie w kościele, w którym robiliśmy wielkie konferencje, i pamiętam, że mój mąż wyskoczył z kazalnicy i wygłosił pewne proroctwo, że tyle i tyle osób się będzie nawracać, tyle i tyle osób będzie. Ja pamiętam, że ja miałam wtedy taki, aż mnie cofnęło, jak on to powiedział publicznie. I wtedy taki starszy usługujący przyszedł do nas i mówi: Marek, za szybko to ogłosiłeś. Za szybko te rzeczy powiedziałeś, to spowoduje dużo problemów. No spowodowało, bo 2 lata później już tego kościoła nie prowadziliśmy. Nie? I czasami jest coś takiego, że jak my zbyt szybko o pewnych marzeniach, pewnych rzeczach, które mamy w sercu, wykrzyczymy na zewnątrz, to ktoś się tym zainteresuje. Niekoniecznie ten, kto jest Zbawicielem i kto zadba o nas, ale ten, który chodzi wokoło jak lew ryczący, patrząc, kogo by pochłonąć, na pewno w tym momencie zrobi wszystko, żeby nas pochłonąć, tak? Żebyśmy nie doszli do tego, co widzimy w naszym sercu. Okay? Żebyśmy nie mogli wejść w miejsca naszego przeznaczenia. Dlatego dobrze jest, kiedy my pewne rzeczy chowamy w naszym sercu i nie ujawniamy ich do końca. I to ten cały właściwie fragment będę, te całe rzeczy dotyczące marzeń będę mówiła na przykładzie Józefa, bo to jest naprawdę dobry przykład dotyczący marzeń. I zaczniemy sobie czytać w 1 Mojżeszowej 37 rozdział 3 werset. Tam jest napisane... są napisane marzenia Józefa, tak? Czyli tam czytamy tak: Izrael miłował Józefa bardziej niż wszystkich innych swoich synów, jako urodzonego w podeszłych jego latach. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia Józefa, widząc, że ojciec kocha go bardziej niż wszystkich, tak go znienawidzili, że nie mogli zdobyć się na to, aby przyjaźnie z nim rozmawiać. I to jest chociażby początek. Jeżeli ty jesteś umiłowanym, tak? Jeżeli wobec ciebie są jakieś plany, jeżeli tobie się kupuje złotą szatę, to będą cię nienawidzić nieprzyjaciele, ale również mogą cię nienawidzić bracia. Bo będą myśleli, a dlaczego ten jest taki wybrany? A dlaczego to jemu tak się fajnie wiedzie, albo tyle rzeczy się mu daje, a innym nie? I teraz zobaczmy dalej. Pewnego razu Józef miał sen. I gdy opowiedział go swoim braciom, ci zapołali jeszcze większą nienawiścią do niego. Mówił im bowiem: posłuchajcie, jaki miałem sen. Śniło mi się, że wiązaliśmy snopy pośrodku pola i wtedy snop mój podniósł się i stanął, a snopy wasze otoczyły go kołem i oddały mu pokłon. Rzekli mu bracia: czyż miałbyś jako król panować nad nami i rządzić nami jak władca? I jeszcze bardziej go nienawidzili z powodu jego snów i wypowiedzi. I to nie koniec, tak? A potem miał on jeszcze inny sen. I tak opowiedział go swoim braciom: śniło mi się, że słońce i księżyc i 11 gwiazd oddawały mi pokłon. A gdy to powiedział ojcu i braciom, ojciec skarcił go, mówiąc, co miałby znaczyć ów sen. Czyż ja i matka twoja i bracia mielibyśmy przyjść do ciebie i oddawać ci pokłon aż do ziemi? Podczas gdy bracia zazdrościli Józefowi, ojciec jego zapamiętał sobie tą sprawę. I widzicie, kiedy my powiemy ludziom, jakie mamy sny, to zawsze się znajdą oponenci. Czyli ci, którzy być może są nas bliscy, ale na pewno nam powiedzą: o, to jest pyszne. O, to jest głupie. o, to jest nieprawdziwe. I będą mówili, że mówią to z troski. A tak naprawdę, jak zobaczymy braci Józefa, to oni już dawno zagięli sobie na niego parol. Bo był najmłodszy, bo ojciec go najbardziej kochał, bo zawsze można było się o coś jego czepić. I słuchajcie, to jest taka dobra lekcja dla każdego z nas. Marzenia przychodzą do nas wtedy, kiedy kompletnie nie wyglądamy jak królowie. Kiedy kompletnie nie wyglądamy jak bardzo ułożeni, zdyscyplinowani, pełni Bożej obecności i owoców Bożych chrześcijanie. Przychodzą do nas, jak jesteśmy kompletnym zaprzeczeniem tego. I one nas gdzieś wynoszą, tak? Wynoszą nas na światło dzienne, ale jednocześnie nasz charakter, to co sobą reprezentujemy wiele razy, przeczy tym, że to my faktycznie jesteśmy tymi, którzy te marzenia mają realizować. Tak jak było w wypadku Józefa. Tam faktycznie było widać, że to jest ktoś, kto obnosi się ze swoją dumą. Kto mówi do ojca i matki, kłaniajcie się mi, tak? Ale jednocześnie to był ktoś, kogo Bóg wybrał w tamtym czasie. I wiecie, fantastycznie jest również to, że wtedy, kiedy przyjdą ci, którzy będą chcieli te marzenia nam zabrać, albo będą nam mówili, ty to się nie nadajesz, ty to jesteś do niczego, ty to ciągle płaczesz, ty to jesteś mazgaj, ty to ciągle coś chrzanisz, ty to ciągle coś nie potrafisz zrobić, tak? To pojawią się również tacy, którzy są takimi naszymi ojcami i oni te marzenia zachowają w swoim sercu. I oni może nic nie powiedzą, może nas nie obronią, bo to nie będzie na to czas. Tak, bo jeżeli ojciec stanie za tobą i powie, to jest marzenie dla mojego syna, to jeszcze bardziej cię ujawni. Ale to będą ci, którzy zachowają to w swoim sercu i którzy będą to pielęgnować aż do czasu, kiedy to się zrealizuje. I wiesz, dużo mamy takich historii. Nie wiem, czy znacie takiego człowieka, jak on się nazywa? Patrz, teraz mi wyleciało. Był tutaj, Janusz Twarzyc go tłumaczył, był w... Taki ojciec chrzestny, prawie że Maurice Cerullo, no właśnie. W każdym bądź razie człowiek, który przez Pana Boga jest używany w znakach, cudach, w tysiącu uzdrowień, był kiedyś w Polsce, naprawdę sprawia wrażenie takiego ojca mafii, mówi takim głosem. Ale to był człowiek, który wychował się bez ojca i matki, mieszkał w domu dziecka i miał kilka prób samobójczych. I pewnego razu zobaczyła go starsza pani, wierząca kobieta. I kiedy go zobaczyła, Bóg włożył bardzo mocno jej w serce tego chłopca. I stała się taką matką dla niego. Ona całymi miesiącami, latami modliła się o niego. I kiedy miał taką najpoważniejszą próbę samobójczą i stał już na balkonie, wtedy na wprost niego przyszła światłość i powiedziała mu, nie możesz tego zrobić, ponieważ wkładam marzenia do twojego serca i ty jesteś jedynym, które te marzenia mogą zrealizować. On zszedł z tego dachu, nic sobie nie zrobił, wybiegł na ulicę, zderzył się z tą kobietą, która właśnie szła ulicą i ona mówi, nic nie możesz zrobić ze swoim życiem, ponieważ Pan Bóg powołał cię do wielkich rzeczy. Wiesz, ta kobieta latami niosła pewne rzeczy w swoim sercu i to był czas, kiedy w momencie największej opresji w jego życiu on został zatrzymany i mógł pójść dalej w kierunku Bożego przeznaczenia. I wiesz, jest bardzo dużo takich ojców i matek, którzy są wśród nas, którzy muszą zacząć otwierać swoje oczy i zwracać uwagę na to, że żyjemy wśród dzieci i wśród młodzieży, którą Pan obdarzył marzeniami. Może ich charaktery są, jakie są, ale oni są Bożym marzeniem. Oni są tym, co tata włożył w ich sercu. Jeżeli będziemy ich nieśli w tym, to nie będziemy oponentami wobec marzeń, które oni mają, ale będziemy tymi, być może dzięki którym pewne rzeczy się zrealizują, bo będziemy wierzyć, że idzie następne pokolenie, które możemy wesprzeć, a nie zwalczyć. Zauważycie, że jest różnica pomiędzy wspieraniem a zwalczaniem. Okay? My już nawet takie grypsy mamy, że idzie następne przebudzenie i stare przebudzenie, to nowe przebudzenie zwalcza. My musimy mieć inne grypsy. Idzie następne przebudzenie, które my podniesiemy jako ci, którzy już przebudzeni byli i będziemy wspierać w tym, co ono ma zrobić dla nas. Okay? Czyli zawsze pojawiają się oponenci, ale chwała Bogu, pojawiają się też ojcowie i matki, które są w stanie unieść te wielkie marzenie z tym strasznie pokręconym człowiekiem, który je właśnie dostał. Okay? I potem przychodzi czas, że będziemy myśleli, że już jesteśmy w trakcie realizacji tego marzenia. Że jesteśmy nawet u szczytu takich marzeń. To będzie taka jakby kopia marzenia, które dostaliśmy. Wiecie, jak to jest? Marzysz o czymś, pragniesz czegoś. coś przychodzi do ciebie i myślisz, to jest dokładnie to, tak? I pamiętam taką historię, którą opowiadał kiedyś Lester i ktoś mi się dzisiaj język plączy. Shira Brahmanakaya. Okej. Okay. Kenneth Hagin to był, okej, okay, opowiadał takie marzenie, on pisał bardzo dużo książek i modlił się do Pana Boga, że on potrzebuje kogoś, kto mu te książki wyda. Modlił się i przyszedł człowiek, który powiedział, ja chcę wydać wszystkie twoje książki. Ja dam ci biuro, będziesz mógł pisać następne książki, będziesz mógł realizować te marzenie, które miałeś. I on mówi, że wszystko mu pasowało, z wyjątkiem jednej rzeczy, ale mówi, jak to może być, że to marzenie jest tak zgodne z tym, co ja marzyłem, co ja wymodliłem przed ojcem i tylko jedna rzecz nie pasuje? Może ja powinienem porzucić tą jedną rzecz? I zaczął się modlić i mówi do Boga, Panie Boże, teraz to chyba musiałbyś anioła mi przysłać, który mnie zatrzyma, dlatego, że ja jestem tak pewny, że to, co teraz przychodzi, jest podobne do tego, co ty mi powiedziałeś. Wiecie, co zrobił Pan Bóg? Przysłał anioła, który powiedział jemu, to nie jest to, co ja ci powiedziałem, że to ma przyjść. Tak? I widzisz, czasami Pan Bóg nie przysyła anioła w takich wypadkach, ale przysyła żonę Potyfara. Zauważcie, że Józef doszedł w takim momencie w swoim życiu, że już te marzenia o jego takim służeniu, o byciu ważną osobą zaczęły się pojawiać, tak? Kiedy zaczął służyć u Potyfara. Zobaczcie, jak Bóg go wyniósł. On stał się pierwszy po Potyfarze. Coś wam to przypomina? Pierwszy po Potyfarze, pierwszy po Faraonie. Tak? Już prawie był w tym miejscu. Zaczął zarządzać całym domem. I nagle pojawił się ten problem z żoną Potyfara, która zaczęła go podrywać. I wiesz, z jednej strony ja całe lata sobie myślałam, co za baba po prostu, co za babsztyl po prostu tam się pojawił i nagle po prostu całą karierę po prostu Józefa zmarnował, a do tego wszystkiego jeszcze po prostu wylądował w więzieniu. I wiecie, z perspektywy sobie czasu to sobie myślę, że Pan Bóg potrafi się różnymi osobami posłużyć. I myślę sobie, że Józef za bardzo zabrnął do miejsca, w którym myślał, że to jest dokładnie to, co on sobie wymarzył. Jak często my jesteśmy w miejscu, w którym wydaje nam się, że to jest to. Pan Bóg nie posyła nam anioła, ale przychodzi żona Potyfara, która nas wręcz wypędza z tego miejsca i wpędza do więzienia, żebyśmy nawet nie mieli pomysłu, że to jest nasze miejsce. Czasami to nie jest żona Potyfara, czasami to są prześladowania, tak jak w wypadku Izraela. Pamiętacie, jak Izrael trafił do Faraona, jak zamieszkał w ziemi Goszen, to było powiedziane, że to jest ziemia, z której kiedyś wyjdziesz i pójdziesz do ziemi obiecanej. Ale Izrael doszedł do takiego miejsca, że on nie miał ochoty już stamtąd ruszyć. Jemu tam było dobrze. On nie chciał ruszyć do ziemi, która była ziemią jego obietnicy. Co zrobił Pan Bóg? Ano, Pan Bóg posłużył się prześladowaniami. Posłużył się prześladowaniami, w których oni w pewnym momencie... A to, tego wam nie powiem, to zachowam sobie na inną rzecz, bo wczoraj coś odkryłam niezwykłego. W każdym bądź razie... A dobrze, powiem wam teraz. I wyszli z Egiptu, tak, zabierając złoto Egiptu. Ale co jest ciekawe, kiedy oni wchodzili do Egiptu, to Pan Bóg powiedział do nich, Faraon powiedział do nich, nic nie musicie zabierać, kiedy zaprosił całą rodzinę Józefa do Egiptu, tak? Powiedział do nich, nic nie zabierajcie, ponieważ złoto Egiptu do was będzie należało. I tak naprawdę Pan Bóg zrealizował to proroctwo ileś lat później, kiedy oni wychodzili z Egiptu, zabierając złoto Egiptu. Okay? Ale wracając do tej sytuacji, to zobaczcie, były te prześladowania, które spowodowały, że Izrael nie mógł już dłużej znieść i wołał do Boga o wybawienie i wołał do Boga, aby ich zabrał z tego miejsca, w którym byli. Mamy też inny fragment, tak? Nie zawsze to musi być zła okoliczność, nie zawsze to musi być żona Potyfara, nie zawsze to muszą być prześladowania. Zobaczcie, Estera została królową, tak? Zrealizowała to, co było jej przeznaczeniem, przynajmniej tak jej się wydawało. I przyszedł do niej dobry wujek i powiedział jej, ej, to nie jest to. Ty nie zostałaś tutaj po to, żeby być królową, a ty zostałaś tu wysłana po to, żeby uwolnić naród. I jest różnica. Zauważcie, i to jest to, co my widzimy. My widzimy nasze marzenie, że naszym marzeniem jest to, żebyśmy stali się gdzieś królową. A Bożym marzeniem owszem jest to, ale towarzyszy jeszcze coś innego, co powoduje, że ta królowa jest królową dopiero wtedy, kiedy wyzwoli naród. Tak? Czyli czasami jest tak, że przyjdzie anioł, czasami jest tak, że przyjdzie żona Potyfara. Nie bójmy się żon Potyfara. Sprawdźmy, po co przychodzą, tak? Nie bójmy się starych kobiet, sprawdźmy, po co przychodzą. Okej? Okay? Nie bójmy się prześladowań i nie bójmy się dobrych wujków, którzy przychodzą i nam pewne rzeczy pokazują, bo być może oni nam pokazują, że nie jesteśmy w miejscu, to taka zemsta do mnie należy, mówi Pan. W każdym bądź razie nie bójmy się wujków, którzy przychodzą, bo być może oni mają nas zabrać z miejsca, które wcale nie jest realizacją naszych marzeń, a tylko jest do niego podobne i tak wygląda. Tak? I później, kiedy idziemy dalej, tak, możemy zobaczyć, że przychodzi nam płacić cenę zaufania za to, że te marzenia, które kiedyś Bóg nam dał, są prawdziwe. Przychodzi nam zapłacić cenę, której sobie nie wyobrażaliśmy, żeby zobaczyć, że naprawdę Pan Bóg dał nam te marzenie, tak? Tak jak Józef. Widzicie, Józef był w takim miejscu, wiecie o tym, kiedy to w ogóle nie wyglądało jak jego marzenie, tak? Jak u Potyfara to jeszcze wyglądało, to później w więzieniu. No po prostu za co on trafił do tego więzienia? Tak naprawdę zupełnie niewinnie, tak? I znowu zaczął w tym więzieniu awansować, więc to znowu wyglądało, jakby Pan Bóg prowadził go w kierunku jego marzeń, tak? No i wtedy były dwa sny, tak? Ludzi, którzy z nim byli w więzieniu i oni mu powiedzieli, że jeśli wyjdą z tego więzienia, to dzięki temu, że on te sny im opowiedział, oni go wyciągną z tego więzienia. Ale oni wyszli z tego więzienia i zapomnieli o nim. Więc jest taki czas, kiedy Pan Bóg daje nam marzenia, ale jest też taki czas, kiedy te marzenia muszą obumrzeć. Muszą obumrzeć dlatego, aby nie pozostały pojedynczym marzeniem. Muszą obumrzeć dlatego, żeby nie wyglądały tak, jak my myślimy, żeby wyglądały, a żeby zaczęły przeoblekać się w prawdziwy obraz tego, jak mają wyglądać. Czyli żeby miały wyglądać tak, jak Boże marzenia, które Pan Bóg ma względem nas. To jest taki czas, kiedy my płacimy cenę zaufania Panu Bogu, kiedy my ufamy Mu, że to, co On powiedział, ma moc również uczynić w naszym życiu. Bo to jest jeszcze prawdziwe względem nas, że marzenia, które my mamy, i to są Boże marzenia, one nie są osiągalne przez rękę ludzką. Tam musi być dołożona Boża łaska, tam musi być dołożona ręka boska, żeby one mogły być osiągnięte. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy własną siłą mogli osiągnąć coś. Wiesz, wśród nas jest bardzo dużo osób, które są takimi bardzo mądrymi osobami, bardzo kolorowymi osobami, bardzo w dobrym słowa znaczeniu, nie tak jak mój mąż mówi. W każdym bądź razie takimi bardzo bystrymi osobami, takimi obdarzonymi osobami. Nieraz ktoś dołącza do nas, kto nie znał wcześniej Pana Boga i mówi: wow, jakie niesamowite wspólnoty wytworzycie. Jacy tu są ludzie? Przecież oni by mogli takie kariery robić. Oni by mogli być niesamowici w tym wszystkim, co mają. Czemu oni nic takiego nie robią? Tak? Czemu oni nie idą w jakimś kierunku? I wiesz, czyli my sprawiamy takie wrażenie z zewnątrz, jakbyśmy coś było w nas, co powoduje, że jesteśmy unikalni, że jesteśmy niesamowici. I wielu ludzi sobie myśli, dlaczego oni się tak marnują. Nie? I prawda jest taka, że to jest jeszcze jeden moment, w którym my potrzebujemy zaufać Panu Bogu i powiedzieć: ja się nie marnuję, ja szukam tego, Panie, co Ty chcesz, żebym zrobił, a nie tego, co moje ręce, co moje serce może zrobić, abym doszedł do miejsca, w którym mam być. Okay? I teraz idąc dalej, tak? Mówiliśmy o płaceniu ceny za marzenia, tak? I teraz będziemy patrzyli na fragment, który mówi o marzeniach, o przyszłości, które mają inni i które powoduje, że my jesteśmy w tym wszystkim zauważeni, tak? Czyli Pan Bóg nie dość, że daje marzenia nam, to jeszcze będzie wpływał na innych, tak żeby oni musieli nas do tych swoich marzeń zaprosić, do tych swoich rzeczy, które Pan Bóg im mówi zaprosić, tak? I tutaj mam na myśli oczywiście Faraona, tak? Ponieważ ludzie, którzy powiedzieli Józefowi, że pomogą mu, tak, zapomnieli o nim, tak jak było powiedziane, ale się okazało, że Pan Bóg miał plan, w jaki sposób Józef miał się znaleźć na miejscu, na którym miał się znaleźć. I to czytamy w 1 Mojżeszowej 41, od pierwszego wersetu do 25, tak? Częściowo przeczytamy, nie będę całego czytała. Jest powiedziane, że 2 lata później Faraon miał sen. Czyli 2 lata potem, kiedy Józef siedział już w więzieniu, zapomniany, Faraon przebudził się i miał sen. Tak? Jeden sen, teraz nie będę go czytała, później przeczytam. A kiedy znów zasnął, miał drugi sen. Potem Faraon przebudził się, bo to był tylko sen. Rano Faraon zaniepokojony rozkazał wezwać wszystkich wróżbitów egipskich oraz wszystkich mędrców. Opowiedział im, co mu się śniło. Nie było jednak nikogo, kto by umiał wyjaśnić Faraonowi te sny. Wtedy przełożony podczaszych rzekł do Faraona: dzisiaj wyznam moje grzechy. Faraon, rozgniewawszy się na swego sługę, oddał mnie, a ze mną przełożonego piekarzy, pod straż do domu przełożonego dworzan. I wtedy mieliśmy obaj jednej nocy sen. Ja i on, ale o innym znaczeniu. A był tam z nami pewien młody Hebrajczyk, sługa dowódcy straży przybocznej. Opowiedzieliśmy mu, a on wyjaśnił nam nasze sny. Wyjaśnił sen każdego z nas i stało się tak, jak nam je wyjaśnił. Mnie przywrócił Faraon na urząd, a jego kazał powiesić. Będąc ostatecznie... Wtedy Faraon kazał wezwać Józefa. Wyprowadzano go więc pośpiesznie z lochu, a on go, ogoliwszy się oraz zmieniwszy szaty, przyszedł do Faraona. Faraon rzekł do Józefa: miałem sen, którego nikt nie umie wyjaśnić. Ja zaś słyszałem, jak mówiono o tobie, że skoro usłyszysz ten sen, zaraz go wyjaśniasz. Józef tak odpowiedział Faraonowi: nie ja, lecz Bóg da ci pomyślną odpowiedź o Faraonie. Faraon więc powiedział do Józefa: oto stałem we śnie nad brzegiem Nilu. Oto z Nilu wyszło 7 krów tłustych i pięknych, które zaczęły się paść wśród sitowia. Będę czytała całość, ponieważ mamy też dużo młodych osób i nowych, także nie będę urywała fragmentami. Tak? Oto 7 innych krów wyszło za nimi, nędznych, bardzo brzydkich i chudych, takich, jakich nie widziałem w całej ziemi egipskiej. Krowy chude i brzydkie pożarły owych 7 krów pierwszych i tłustych. Gdy te weszły do ich brzuchów, nie było wcale znać, że tamte weszły. Te, które je pożarły, były nadal tak samo chude, jak poprzednio, i ocknąłem się. A potem zobaczyłem we śnie 7 kłosów wyrastających z jednej łodygi, zdrowych i pięknych, lecz oto wyrastało po nich 7 kłosów zeschniętych, pustych, zniszczonych wiatrem wschodnim. I te puste kłosy pochłonęły owych 7 pięknych kłosów. A gdy to powiedziałem wróżbitom, żaden nie potrafił mi wytłumaczyć. Józef rzekł do Faraona: sen twój o Faraonie jest jeden i ten sam. To, co Bóg zamierza uczynić, zapowiedział tobie, Faraonie. 7 krów pięknych to 7 lat i 7 kłosów pięknych to też 7 lat. Jest to bowiem jeden i ten sam sen. 7 zaś krów chudych i brzydkich, które wyszły z tamtych, i 7 kłosów pustych i zniszczonych wiatrem wschodnim, to 7 lat głodu. To, o czym mówisz Faraonowi, Bóg uczyni tak, jak pokazał Faraonowi. Bo nadejdzie 7 lat obfitości wielkiej w całym Egipcie, a po nich nastanie 7 lat głodu i pójdzie w niepamięć cała ta obfitość w Egipcie, gdy głód będzie niszczył kraj. Nie będą już znali obfitości w tym kraju wskutek głodu, który potem nadejdzie, bo będzie to głód bardzo ciężki. Ponieważ ten sen powtarzał się dwukrotnie, Faraonie, Bóg to już postanowił i Bóg niebawem to uczyni. I zaczynam się w tym fragmencie, ponieważ ta końcówka jest bardzo ciekawa. Zobaczcie, co Józef mówi, ponieważ ten sen, Józef, który był pasterzem swojego ojca, tak, który razem ze swoimi braćmi pas kozy, który był najmłodszy u swojego ojca, który miał 2 sny w swoim życiu, po tych 2 snach wylądował w studni, później o Potyfarze, potem w więzieniu nagle stał się, jak to powiedzieć, znawcą snów. Nagle okazało się, że on gdzieś musiał te sny cały czas mieć w swoim sercu i je głęboko zaanalizować. Słuchajcie, kto już miał wcześniej 2 sny? Józef. Józef, kiedy powiedział do Faraona: jeżeli sen powtarza się dwukrotnie, to znaczy, że to u Boga jest postanowione. Mówił sam o sobie tak naprawdę. Mówił, jeżeli coś powtarza się dwukrotnie, to jest postanowione. Józef nie miał dostępu do jakichś szkół, do jakichś rzeczy. On cały czas gnił w więzieniu albo u Potyfara, ale Bóg uczył go. Ten sen był czymś, co nie odchodziło z jego serca. To było marzenie, które gdzieś w jego sercu było. I kiedy spotkał się z innym snem, to dokładnie wiedział, to Pan Bóg wykłada sny, nie ja. To Pan Bóg wie, jak je zainterpretować. Ale jeżeli chodzi o ten, to ponieważ on dwukrotnie się powtórzył, to ta rzecz jest u Pana Boga postanowiona. To tak jakby Józef powiedział do swojego życia: to 2 razy, co było w moim życiu powiedziane, to znaczy, że Bóg i tak i siak postanowił to w moim życiu, bez względu na to, co się dzieje, bez względu na to, ile Potyfarów na mojej drodze będzie stało, bez względu na to, ile razy wyląduję w więzieniu, to i tak rzecz o tym, że moi bracia i mój ojciec będą się kłamali, będzie w moim życiu postanowiona. Okej? I teraz zobaczcie dalej. Teraz więc niech Faraon upatrzy sobie kogoś roztropnego i mądrego i ustanowi go zarządcą Egiptu. I niech Faraon tak ustanowi nadzorców, by zabrać 5 część urodzajów w Egipcie podczas 7 lat obfitości. Niechaj oni nagromadzą wszelką żywność podczas tych lat pomyślnych, które nadejdą. Niech gromadzą zboże do rozporządzenia Faraona jako żywność w miastach i niechaj go strzegą. Zobaczcie, jakie to jest niesamowite. Józef nie powiedział tutaj: jak już to wszystko określiłem, to teraz ja zostanę tym zarządcą Egiptu, i wszystko powie, i wszystko zarządzę, jak to ma zrobić. Ale Józef, kiedy wyjaśnił ten sen, to powiedział Faraonowi, co on powinien zrobić. W ogóle nie biorąc pod uwagę siebie jako tego, którego on by wstawił w to miejsce. On powiedział mu, co on ma zrobić, jak on ma zrobić i jakiego człowieka ma sobie wziąć. Czyli zobaczcie, bo już w innym miejscu niż wtedy, to ja jestem tym środkowym snopem, któremu wszyscy się kłaniają. Okay? Zobaczcie, a będzie ta żywność zachowana dla kraju na 7 lat głodu, które nastaną w Egipcie. Tak więc kraj nie zginie z głodu. Słowa te podobały się Faraonowi i wszystkim jego dworzanom. Rzekł więc Faraon do swych dworzan. Czy znajdziemy podobnego mu człowieka, który miałby tak jak on Ducha Bożego? A potem Faraon rzekł do Józefa, skoro Bóg dał ci poznać to wszystko, nie ma nikogo, kto by ci dorównał rozsądkiem i mądrością. Ty zatem będziesz nad moim dworem i twoim rozkazom będzie posłuszny cały mój naród. Jedynie godnością królewską będę cię przewyższał. I powiedział Faraon Józefowi, oto ustanawiam cię zarządcą całego Egiptu. Po czym Faraon zdjął swój pierścień z palca i włożył go na palec Józefa. I kazał go oblec w szatę z najcieńszego lnu, a potem zawiesił mu na szyi złoty łańcuch. Niesamowite. Józef doszedł do takiego miejsca, w którym był dostatecznie złamany, aby zacząć widzieć, że rzeczy wyglądają inaczej, niż on sobie wyobrażał. Że tu nie chodzi o to, że on stanie w chwale i będzie pewne rzeczy robił. Że tu nie chodzi o to, że on stanie i wszyscy go zauważą, ale że chodzi o coś więcej. Ale tak naprawdę, jak zobaczycie, dopiero na samym końcu Józef zrozumiał, o co chodziło i to objawił swoim braciom. Ten rysunek, który wam pokazywałam, to jest ciekawe. Ja już kiedyś wam się dzieliłam. Kiedy ja go dostałam, pamiętam, to było na takim spotkaniu, że rysowałam, płakałam, rysowałam przez godzinę i na koniec miałam problem z tą postacią w środku, którą miałam narysować, bo nie mogłam sobie wyobrazić, że ja tam stanę w środku. Najpierw narysowałam siebie, która stoi, wyciągam swoje ręce i wtedy ludzie są wszyscy, wiecie, tam uzdrawiani, wskrzeszani, nogi im odrastają i w ogóle i cała chwała Boża jest rozlana. I kiedy narysowałam tam tą postać, to wiedziałam, to nie ja jestem. Więc narysowałam tam anioła. I pamiętam przy innej wizji, kiedy rozmawiałam z Panem Bogiem o tym i widziałam ludzi biegnących do Bożej chwały, to zadałam Bogu to same pytanie, czy oni biegną do chwały, która wychodzi przez moje ręce. I pamiętam, że wtedy, kiedy ta osoba udzieliła mi odpowiedzi stojąca obok mnie, to już wiedziałam, że to nie jest Bóg, że to nie jest człowiek, ale że to musi być anioł. Bo on spojrzał na mnie bardzo dziwnie, kiedy ja zadałam mu to pytanie, czy oni biegną zobaczyć chwałę Bożą przez moje ręce ujawniającą się. Spojrzał na mnie taki zdziwiony, że ja mam takie dziwne myśli i powiedział do mnie, możesz biec razem z nimi. I ja wtedy zajarzyłam, jaka ja dumna jestem, że ja myślałam, że jak już dostaję tą wizję, to ja jestem tym, do którego wszyscy przybiegną i będą przez jego ręce uzdrawiani. No bo co, Katrin Kuhlman, Benny Hinn i Zaciesiułka. Jakby to mogło być inaczej. I pamiętam, że ta jego odpowiedź pod tytułem możesz biec w tym przebudzeniu, możesz razem z nimi biec i możesz być częścią tego, ona spowodowała u mnie taki okej, teraz rozumiem tą pierwszą wizję, tą, którą widziałam. I powiem wam, że czasami Pan Bóg ma dla nas taką wielką łaskę, której pokazuje nam nie myśl o sobie. Ja naprawdę wtedy miałam 22 lata, jak to dostałam. Może 23. Nie myśl o sobie tak, jak myślisz, pomyśl o sobie tak, jak ja bym chciał pomyśleć, ale później wiele razy my ciągle zgniatamy się z tym obrazem, bo jakby podświadomie ciągle chcemy stanąć w tym miejscu, kiedy inni się nami zachwycą. Okay? A Pan Bóg pokazuje nam, jakie prawdziwe jest miejsce tego, co On nam pokazał. Jakie prawdziwe jest miejsce, wiemy, że już teraz zaczyna mówić nieskładnie, więc wrócimy do składności, żeby niektórzy mogli przeżyć to kazanie do końca. W każdym razie 1 Mojżeszowa 42:6 Józef sprawował władzę w tym kraju i on sprzedawał zboże wszystkim mieszkańcom tego kraju. Bracia Józefa przybywszy do niego oddali mu pokłon. Józef poznał ich pomimo tego, że oni go nie poznali. Przypomniał sobie sny, jakie miał niegdyś i rzekł, jesteście szpiegami. Nie padzę, panie, słudzy twoi przybyli dla zakupu żywności. I zobaczcie, przyjdzie taki czas, że te marzenia zaczną się realizować. I tak jak mówiłam, ten czas, już uprzedziłam samemu siebie, to będzie czas, w którym okaże się, że jest tam coś więcej. Że jest tam coś więcej, co jest istotne dla Pana Boga. I zobaczcie, o tym czytamy tutaj w 1 Mojżeszowej 45:4. oto jestem, kiedy on ujawnił się im, kim on jest, tak? To powiedział do nich tak, oto ja jestem tym, 45:4 czytam, pierwsza Mojżeszowa, oto ja jestem tym, którego sprzedaliście do Egiptu. Ale teraz nie smućcie się, nie wyrzucajcie sobie, żeście mnie tu sprzedali. Bo dla waszego ocalenia od śmierci wysłał mnie Pan Bóg, abyście przeżyli dzięki wielkiemu wybawieniu. Zatem nie wyście mnie tu by posłali, ale Bóg, który też uczynił mnie doradcą Faraona, panem całego jego domu i władcą całego Egiptu. Zobaczcie, jak to proroctwo snopków, które się kłaniają, to proroctwo gwiazd, które się kłaniają, to proroctwo słońca i księżyca, które się kłania, zostało w tym momencie objawione Józefowi. Że tu nie chodziło o to, żeby wszyscy się mnie kłaniali, a tu chodziło o naród. Tu chodziło o to, żeby naród, który jest własnością Pana Boga, w czasie głodu został ocalony. Tak? I zobaczcie, prawdopodobnie, gdyby to proroctwo tak zostało sprzedane Józefowi pod tytułem pójdziesz do Egiptu, w Egipcie będziesz więziony, ciemiężony, niesprawiedliwie sprzedany, niesprawiedliwie oskarżony, zostawiony, zapomniany, ale nie martw się, to mówi Pan, dzięki temu uratujesz całą swoją rodzinę. Czy myślicie, że ono dałoby szansę Józefowi przeżycia w tym więzieniu, w tych oskarżeniach, w tym wszystkim? Ja myślę, że nie. Ja myślę, że wiele rzeczy, które by Pan Bóg objawił mi tak dokładnie w moim własnym życiu, ja bym ich nie zrealizowała, gdybym wiedziała, co mnie w nich czeka. Czy to świadczy, że Pan Bóg jest jednym wielkim oszustem? Czy świadczy raczej o tym, że znając nas, ujawnia nam to, co w czasie posuchy, w czasie więzienia, w czasie smutku nam pomoże, a nie to, co nas zdołuje, tak? Ujawnia nam ten plan, który nas wyciągnie do pewnego miejsca i który da nam nadzieję dla życia, nie pokazując nam całej prawdy do końca, tak? To samo to, co mówiłam, co było z królową Esterą, tak? Ona wiedziała, że nie tylko marzeniem jej wujka, ale jej przeznaczeniem jest bycie królową, tak? Królowa Żydówka, tak? Ale nie wiedziała, że tam jest coś jeszcze, że przyjdzie taki moment, kiedy ona będzie musiała położyć swoje życie na szali, aby ratować życie narodu, tak? I był taki moment, kiedy została do tego wezwana i musiała jeszcze raz przeanalizować to, czy to, co wcześniej widziała w swoim sercu, jest tym, co ma się stać, czy też to, co teraz jest jej oznajmione przez jej wujka, jest prawdą dla jej życia. I widzisz, nasze marzenia bardzo często są weryfikowane, ale już w momencie, w którym jesteśmy w trakcie ich realizowania. I okazuje się, że one pachną tak samo, smakują tak samo, wyglądają w części jak puzelek pasujący do tego, co widzieliśmy kiedyś. Tak? I kiedy zaczniemy to widzieć, to następne puzzle będą dokładane, aby mogło się realizować to, co w naszym życiu ma przejść. Trudno jest dla mnie to mówić teraz w tym miejscu. Już zaczynam mówić po prostu nie po polsku. Dla mnie to mówić w tym miejscu. Dlatego, że dojście do naszych marzeń jest przejściem przez taki ciemną dolinę, przez taką ciemną dolinę albo przez takie miejsce złamania. Jeżeli realizujemy Boże marzenia, to my potrzebujemy przejść od miejsca bycia dzieckiem, bycia młodzieńcem, człowiekiem, który ma wiele wad, do człowieka, który nie ma już tak wiele wad. A że tak powiem, ten rodzaj wychodzi tylko przez ogień. Okay? Czyli ten rodzaj przychodzi tylko przez to, że ktoś nas włoży ogień i powie: a teraz będziesz wypalany, a teraz te wszystkie rzeczy, które w tobie są, muszą być wypalane. I to mówię do tych z was, którzy przechodzą lub przechodzili różne cierpienia w swoim życiu, związane z odrzuceniem, z porzuceniem, które brali bardzo osobiście, bo one były osobiście. Nie można powiedzieć też, że to nie chodziło o ciebie. Ale tak naprawdę ja jestem w stanie w 90% powiedzieć, że to nie chodziło o ciebie. A o Boże marzenia, które Bóg włożył w ciebie. Że to nie chodziło o to, jaki ty jesteś. Że ty jesteś wredny, mniej wredny, bardziej wredny. Że ty jesteś po prostu jakiś tam złośliwy, mniej złośliwy, bardziej złośliwy. Że ty jesteś jakiś odpałowy i po prostu tak ranisz innych, że to się w pale nie mieści w ogóle, że można tak robić. To w ogóle nie chodziło o to. Bo przyczepić się można było o wszystko. To chodziło o to, że ktoś włożył w ciebie marzenie. Marzenie, które miało zmienić ludzi wokół ciebie. Marzenie, które miało zmienić ten kraj. Marzenie, które miało spowodować ocalenie dla wielu ludzi. I ktoś bardzo nienawidził tego w tobie. I doczepił się tych rzeczy, które w tobie były słabe, które były niewłaściwe, po prostu znalazł te otwarte furtki i bramy, przez które każdy głupi by wlazł. Tylko ty myślałeś, że będziesz w nich bezpieczny. Okay? Ale to, co zrobił dobry tata, to pozwolił po prostu te wszystkie miejsca oglądnąć, zobaczyć i wypalić. Abyś w pewnym momencie mógł naprawdę w swoim sercu zobaczyć, o co chodzi. O co chodzi dobremu ojcu. Więc jeżeli przechodzisz przez taki czas mielenia i to się powraca i ciągle ci jest znowu coś ciężkiego idzie, to weź pod uwagę, że to może być ten czas, kiedy spotykasz się z Potyfarem. Weź pod uwagę, że to może być ten czas, kiedy coś w twoim życiu musi obumrzeć, żeby to nabrało prawdziwego kształtu i nabrało prawdziwego wyglądu. Tego, co twój tata nie do końca ci powiedział, bo wiedział, że to mogłoby cię przygnieść. Okay? Ale przychodzi taki czas, kiedy chce ci to zacząć objawiać w prawdzie. Mhm. I myślę, że wtedy to wygląda zupełnie inaczej. Myślę, jak to powiedzieć. Miałam takiego człowieka kiedyś u mnie na modlitwie. Przyszedł i powiedział, że ma takie marzenie, żeby mieć kobietę z problemami, która ma bardzo dużo problemów i tak dalej, i tak dalej. I on jak królewicz na białym koniu wyciągnie ją z tych wszystkich problemów i ją no prawie że zbawi, tak? No i faktycznie znalazł taką dziewczynę, która miała bardzo dużo problemów, pochodziła z trudnego domu i tak dalej. No i zaczął ją wybawiać. No, koniec chyba znacie. Skończyło się na tym, że wylądował na sesji uzdrowienia wewnętrznego. Okazało się, że nie bardzo się nadaje na zbawiciela dla tej osoby. Ale na szczęście jeszcze nie było za późno, bo znalazł gdzieś po drodze prawdziwego zbawiciela i wrócił, on to tak fajnie nazywał, do zadania, które zostało mu dane. I został w tym małżeństwie, walczył o to małżeństwo i są bardzo duże postępy i zmiany w tym małżeństwie. Okay? I wiesz, to jest jeszcze jedna rzecz, która dla mnie jest argumentem na to, że wiele razy my łapiemy jakieś rzeczy, które wyglądają, jakbyśmy my mieli w tym odegrać tą główną rolę i w ogóle nie widzimy o to, że to nie o to chodzi. Że jakkolwiek, tak jak Józef powiedział, to Pan nas gdzieś przyprowadza i to Pana mocą coś się może stać. I nawet jak jesteś w trakcie realizowania swojego planu, to jeżeli zaczniesz go robić w swojej własnej sile i mocy, to po prostu dojdzie to do takiego patu, w którym nie będziesz potrafił pójść dalej, w którym nie będziesz miał siły na to, żeby nieść coś, bo się okaże, że niesiesz to o własnej sile. Niesiesz to ciężarem własnych rąk. Więc cokolwiek się dzieje w twoim życiu, to Pan Bóg chce, aby to wszystko działo się przez łaskę Jego mocy. Tak bym musiała to skrótowo nazwać. I wtedy rzeczy zaczynają przybierać inny wymiar. Tak? I teraz, jak już jesteśmy w tym miejscu, to chciałam, już jestem dużym jumbojetem, także będę się długo zbliżała do końca, ale jesteśmy w miejscu, kiedy chciałam powiedzieć o Jezusie, który realizował marzenie swojego Ojca. I to będzie taki nasz koniec, bo wiecie, że Jezus zrealizował marzenie swojego Ojca, ale wiecie również o tym, że to było marzenie, w które wciągnął swoich apostołów. I wiecie, że oni zaczęli wierzyć, że On jest tym, który jest Zbawicielem. I wiecie, że oni wierzyli w to, że On przyniesie zbawienie dla całego Izraela, tak? Że ten Izrael nie będzie już pod pręgierzem Rzymu, że on będzie wolny, że to będzie wolny kraj, w którym będą wszyscy realizować swoje marzenia i że oni poszli w to wszystko. Ale przyszedł taki moment, w którym okazało się, że to marzenie ma się nie do końca tak zrealizować, pomimo tego, że oni słyszeli, bo Jezus mówił, jak ono się zrealizuje, to wyszło coś takiego w pewnym momencie, że okazało się, że oni ciągle jednak inaczej myślą, że to się stanie. Pamiętacie, kiedy Piotr mówił do Jezusa, nie idź tam, bo tam cię zgładzą, tak? Nie możemy tam iść, tego nie można, tak? I kiedy Jezus wręcz powiedział do niego, odejdź ode mnie, szatanie, tak? Czyli Jezus mówił im, co się stanie, jak to się stanie, a oni w jakiś taki przedziwny sposób ciągle myśleli, że to się może stać inaczej. Tak? I widzicie, Jezus doszedł do tego, kiedy stanął w Getsemane i kiedy modlił się i mówił do taty, tato, jeśli jest taka możliwość, to oddal te kielich ode mnie. Czyli jeżeli jest możliwość, żeby to, co ma się stać, mogło się stać w inny sposób, to proszę cię, zrób to, żeby to się stało w inny sposób. A zaraz potem dodał, ale nie moja wola niech się stanie, ale niech Twoja wola będzie. Niech Twoja wola się realizuje. I to był taki moment, w którym Jezus uznał, że On ma marzenie, ale ono musi się zrealizować w sposób, w który Jego Tata chce. Że On ma marzenie, ale to marzenie nie stanie się tak, jak On sobie to wyobraża. I widzisz, w takim momencie my zderzamy się z tym właśnie, co Bóg chce, żebyśmy zrobili i w jaki sposób to chce. I chciałam powiedzieć, że w takim momencie apostołowie przechodzili przez coś, przez co my przechodzimy, czyli umierali tak naprawdę z rzeczy, jakby to powiedzieć, ich marzenie umierało, ponieważ działy się rzeczy, w których wszystko wskazywało na to, że oni nie dotrą do miejsca, do którego mogli dotrzeć. I powiem wam, że myślę, że również marzenie Ojca w sercu Jezusa umierało w tym momencie. Dlatego, że Jezus przeszedł z tym swoim marzeniem przez zdrady, których my prawdopodobnie nigdy w życiu nie przeszliśmy. Jezus miał marzenie, żeby zrobić to, co Jego Tata chce. Ale w tym momencie został zdradzony przez najbliższych. Pamiętacie o tym? Nawet Piotr wyparł się go. Piotr, który mówił, ja przy tobie będę do końca, wyparł się go. Więc w każdym życiu jest marzenie i to marzenie spotyka się ze zdradą najbliższych. Tak? Zdradzają ci, którzy byli twoimi uczniami, którzy byli tobie bliscy. I nagle się okazuje, że oni nie widzą tego, że oni nie chcą dalej pójść. Jak my się czujemy? Jak my się czujemy wtedy, kiedy jesteśmy w jakiejś grupie ludzi i nagle okazuje się, że jesteśmy zdradzeni, że jesteśmy zostawieni, tak? A nawet jesteśmy sprzedani. Tak jak to się stało z Judaszem, który sprzedał Jezusa, tak? I później okazuje się, że nie tylko jesteśmy zdradzeni i sprzedani, ale również, jak ja to mówię, płaczą nad nami, tak? Nie rób tego, nie idź tam. Nie idź na to, tak? Ilu z nas, kiedy nawróciliśmy się, zaczęliśmy żyć z Panem Bogiem, to nasze mamy nad nami płakali. Po co ci takie życie? Przecież tak nie można, służysz tylko Panu Bogu. Co ty z tego masz? Zabrałbyś się jakąś porządną pracę, a ty tylko jakieś służenie Panu Bogu, żadnych pieniędzy z tego nie ma. Ja pamiętam, jak moja mama w pewnym momencie już się nauczyła takiej pieśni, bo my ciągle jej mówiliśmy, nie narzekaj, mamo, bo Pan Bóg nam zawsze da wszystko, co będziemy potrzebowali. I moja mama tak mówiła, co z wami będzie? Żadnej pracy konkretnej nie macie, tylko temu Panu Bogu służycie. Z miejsca na miejsce się przeprowadzacie, jakieś ewangelizacje. I później tak podnosiła palec, patrzyła na nas. Tak, tak, ja wiem, bo wy to wszystko przez wiarę macie. Przez wiarę. Ja nigdy nie wiedziałam, czy to błogosławieństwo, czy przekleństwo, ale słowa były prawdziwe. Więc się tego łapałam, ale w każdym razie bardzo często jest tak, że ci bliscy, tak, przychodzą do nas i siedzą nad naszym uchem i rzęzą, co ty ciągle o tym planie Bożym dla swojego życia. Zabrałbyś się za studia, zabrałbyś się za jakieś rzeczy, co ty ciągle o tym prowadzeniu Pana Boga. Tak? To jest taki moment, w którym nie tylko zderzamy się z tymi przyjaciółmi, z tymi, którzy za nami idą, ale zderzamy się, że tak powiem, z własną matką. Tak? Czyli przychodzi twoja matka na ślub przyjaciół i mówi do ciebie, zabrakło wina. A ty mówisz, nie ma teraz dla mnie pory, kobieto. Tak? I wchodzisz w takie zderzenie. Tak? I nie zawsze ta matka jest taka, że powie, idźcie, cokolwiek on wam czyni, ale czasami przyjdzie i powie, o, nigdy mnie nie słuchałeś, a ja mówiłem, że nie robisz tego, co potrzeba. Czyli nasze marzenie napotyka też na opór nie tylko naszych bliskich uczniów, ale również naszej rodziny, której oni żyją w sprzeciwie wobec tego, co my widzimy. Tak było tak samo w życiu Józefa. Nie zapominajcie, że tata się ostro sprzeciwił, a to, że zachował to w sercu, to była inna kwestia. Ale ostro się sprzeciwił, to co znaczy, synu, że my też będziemy się tobie kłaniali? Okay? I teraz dalej. Ile marzeń umarło, bo realizowaliśmy je po swojemu, bo realizowaliśmy je we własnych siłach. Nie z tymi ludźmi. I nie wcale dlatego, że ich nie było, ale dlatego, że mieliśmy te marzenia, ale stwierdziliśmy, że tylko z tymi ludźmi musimy się złączyć i wtedy to marzenie się zrealizuje. Wiecie, ile razy ja już się łączyłam w różne teamy, bimy, pimy, platformy, inne rzeczy, żeby zrealizować jakieś Boże marzenia? Powiem wam, wszystko szlak trafił. A marzenie dalej jest. Naprawdę, za każde, jak ja już teraz myślę, ktoś mi mówi, zrobimy taki wielki team i wtedy naprawdę już będzie przebudzenie w Polsce, to ja mówię wam, że ja wsteczny dostaję. Ja już tyle razy próbowałam po prostu różne teamy budować, jak ten team był już dobrze zbudowany, to sobie myślałam, to jest to. teraz po prostu zdobędziemy ten kraj. Ja już wręcz obrzydzenia dostaję na wszelkie połączenia, wszelkie grupy przebudzeniowe i tak dalej. Wiesz? I powiem wam, że wiem, że moje serce musi być pewnie w tym względzie jeszcze uleczone. Wiesz, najdoskonalszy team, bo jak czytam sobie to, co już wam kiedyś mówiłam o teamie Dawida, tak? To jest powiedziane, że team, który zgromadził diabeł, to byli... Diabeł to byłby inny. W każdym razie Dawid zgromadził team, w którym byli, pamiętacie to, tak? Byli złodzieje, byli poranieni, byli zgorzknieni, byli odstępcy. Co tam jeszcze? Kto tam? Jacy? Zadłużeni. Tak, tak jakbyście podnosili ręce, to okazałoby się, że mamy fajny team. W każdym bądź razie, kto nie jest zadłużony, niech pierwszy we mnie rzuci kamieniem, dobra. W każdym bądź razie okazuje się, że ten team był tak naprawdę teamem ludzi poranionych, okej? Ale to był team, który spowodował, że Dawid zaczął zdobywać królestwo, że Dawid zaczął sprawować rządy. To był wcale nie dream team. Wiesz, i ja sobie myślę o dream teamie, to po prostu już mi się aż słabo robi na sercu, okej? Więc kończąc, Dream Team jest jednym z pierwszych i największych wrogów twoich marzeń, bo Dream Team pociągnie twoje marzenia w dół i uziemi twoje marzenia. I bardzo dobrze, jak na początku poznasz wadliwe części twojego Dreamu Teamu, bo wtedy może się okazać, że to jest dobre, że to jest dobry team. Natomiast jak to jest team ludzi doskonałych, wspaniałych i wszyscy mówią, wow, jaka wspólnota, jaka super, jaka świetna, wy się tak kochacie, tyle tam mocy Bożej i wszystko, to ja się już zaczynam bać. I mam ochotę takich najgorszych wtedy przygarnąć. Bo wtedy powiem, o dobrze, teraz jesteśmy w dobrym miejscu. Teraz jesteśmy w dobrym miejscu, okej? Okay? Także jeżeli nie reaguję pozytywnie na wasze zawołania, aleluja, super, jesteśmy teraz takim dream teamem, to już wiecie dlaczego. Okej? Okay? Bóg powołuje ciebie do realizacji swoich planów. Naprawdę, zobacz, jak było w wypadku Gedeona. On robił różne rzeczy, mówi, odstaw tych. I Gedeon, ja na jego miejscu pomyślałabym tak, jeszcze trochę to zostanę sam i będę musiał walczyć sam, okej? Okay? Na szczęście Bóg mu tam setkę zostawił, może tyle może być, okej? Okay? Teraz możesz iść. Dlaczego? Bo to nie jest mocą ludzką. To nie jest mocą, nie szukaj ludzi koło siebie, nie szukaj 12, żeby zrealizować Boże marzenie. Szukaj Boga, aby zrealizować je tak, jak On widzi. Bo jeżeli będziesz szedł sam, to może okaże się, że około ciebie jest armia 100 aniołów. Tak? I to jest wystarczający team, żeby coś zrealizować. A może się okaże, że Bóg pośle cię samego i samemu zrealizujesz to, co masz. Okej? Dobra. Czyli to było a propos wrogów marzeń. Jesteśmy w tym momencie przy końcu. Albo już w końcu. Pan Jezus zrealizował marzenie swojego Ojca. I najfajniejsze w tym wszystkim jest to, o czym my rzadko mówimy, że Jezus nie umarł tylko dla naszego zbawienia, dla naszej wolności, dla naszego wybawienia, ale umarł jeszcze dla jednej rzeczy, o której tak rzadko mówimy. Umarł po to, żeby marzenie, które masz w swoim sercu, zrealizowało się, bo Jego, które było w Jego sercu, zrealizowało się. Czyli tak jak mówimy o Nim, że On był tym, który wytyczył drogę, tak? Który dał drogę dla naszej wolności, to On również wytyczył drogę dla realizacji naszych marzeń. Być może na dzisiaj Twoje marzenie nie wygląda tak, jakby się miało zrealizować. Być może już dużo takich domów czy miejsc, jak miejsce, jak to powiedzieć dobrze, domu Potyfara zaliczyłeś, w którym myślałeś, to jest to. I teraz jesteś w miejscu, w którym mówisz, że już nie mam ochoty mówić, to jest to. Bo ja już się tyle razy naciąłem. Ja miałam przyjaciółkę, tak jeszcze z innej czuj, żeby to powiedzieć, także powiem jeszcze na koniec. Myśmy razem były w grupie charyzmatycznej. Później już byłyśmy w grupie charyzmatycznej jako protestantki. I ona miała takie marzenie, żeby mieć męża. To już wam chyba kiedyś mówiłam, który jest taki wysokim, przystojnym blondynem. Bardzo kocha dzieci, umie grać na gitarze. Kocha Pana Jezusa i w naszej wspólnocie był taki inny trochę mężczyzna, niski, korpulentny, jak mówię, nie, brunet, nie blondyn, taki cały, taki w takim miśku, jak się śmieliśmy, Nie umiał grać na żadnym instrumencie. Za dziećmi nie przepadał. No ale oświadczył się jej. Ponieważ jak to jest w wspólnotach, nie za dużo mieliśmy tam do wyboru i do koloru, tak mówiąc skromnie, to ona, że tak powiem, rzuciła się na to. Tak? I myśmy jej cały czas tłumaczyli, przecież to w ogóle jest inne niż to, co ty sobie wymarzyłaś. Ona mówi, ale liczy się miłość. Ale mówimy, to w ogóle nie jest podobne. I problem polega, że ten misiu w innej wspólnocie, w zupełnie innym mieście, w której wzrastał, miał dziewczynę, która kochała się w nim od 16 roku życia. Po prostu oni mieli wspólne marzenia, oni mówili jednym językiem, ale po prostu rozstali się na czas studiów i jakby poszli w innym kierunku, tak? No i ta para właśnie zaczęła ze sobą kręcić. Trwało to rok z przerwą. Zjawiła się żona Potyfara, czyli mamusia panny, i zrobiła porządek z tym wszystkim. Rozdzieliła to, ponieważ stwierdziła, że to w ogóle nie jest żaden wzorzec męża dla jej córki. W każdym bądź razie później przeżywaliśmy 2 lata cierpień i jednej, i drugiej osoby. Chłopak prawie odpadł od Pana Boga, bo było bardzo ciężkie dla niego, ponieważ naprawdę był taką serdeczną, kochaną, Bożą osobą. Słuchajcie, minęło 8 lat. Ta nasza koleżanka wyjechała, miała jeszcze inne tam próby znalezienia, że tak powiem, marzenia swojego sennego. Wyjechała do Kanady, do swojego taty. Zaczęła tam chodzić do jakiejś społeczności. Po 8 latach napisała do mnie, mówi, mam męża. Dziecko, tak, mówi, mój mąż jest wysokim blondynem, umie grać na gitarze i bardzo kocha dzieci. A ten chłopak, ten misiu, ożenił się z tą kobietą, która tyle lat na niego czekała. Po drodze skrzywdzili się, ponieważ zmienili, jak to powiedzieć, genotyp marzenia, które Pan Bóg włożył do ich serca. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, że o takich rzeczach można mówić, że też możemy o tym marzyć, żeby mieć tą drugą osobę. Ja zawsze mówiłam do Pana Boga, już wiecie, że chcę mieć męża, który kocha, bardzo Ciebie kocha. To musi być najważniejsze. Tak, który będzie Ci służył i może być taki śmieszny jak Marek Ciesiłka. No tak, spełniło się. Nie znacie go jeszcze wtedy, jak był taki śmieszny. Teraz już jest bardzo poważny. W każdym bądź razie wtedy to była masakra w ogóle. Tak się pomodlić. Ale w każdym bądź razie, wiecie co? Fajne jest to, że Pan Bóg liczy się z tym, co wkłada do naszego serca. Że to nie jest tak, że tak, nawet z tym po prostu ja chciałbym być rycerzem i mieć kogoś, kogo ja uratuję. Prawda jest taka, że kiedy my dochodzimy do naszego marzenia, to wiele razy jest tak, że my umieramy w tym marzeniu, że my po prostu myślimy, że to jest nie to. Albo właśnie wpakowaliśmy się w coś tylko dlatego, że jeden smak był podobny. Rozumiecie? Ale prawda jest taka, że kiedy wyjdziemy z tego, to możemy powiedzieć, dobrze, Panie Boże, ja Ci dziękuję za to spotkanie z żoną Potyfara. Ja Ci dziękuję, że Ty mi te oczy otworzyłeś, chociaż nie chciałem widzieć. Ale ja dziękuję Tobie, że w Twojej łasce ja dalej mogę iść do mojego marzenia. Jakkolwiek duże ono jest, czy jakkolwiek mało ono jest, tata wkłada marzenia do Twojego serca. Weź pod uwagę, że jeżeli Pan Bóg połączy się z właściwą osobą, to będziesz w stanie zrealizować marzenie, które on dla Ciebie ma. A jeżeli natomiast wpakujesz się, wyobraź sobie, że Józef wpakowałby się w żonę Potyfara. Zobacz, jakby to się skończyło. Jeżeli jesteś połączony z właściwą osobą, to ona jest Twoim dream teamem. Wracając do naszych marzeń, one się realizują, kiedy są oddane naszemu tacie. One nabierają właściwego kształtu. One łączą nas z właściwymi ludźmi. I być może oni nie są w stanie nieść tego marzenia, widzieć tego marzenia, ale oni będą stali obok Ciebie. Tylko musisz wiedzieć od Pana po co. Okej, to jest wszystko, co chciałam Wam powiedzieć o Waszych marzeniach i o moich marzeniach. To jest czas na to, abyśmy stanęli i zaczęli marzyć na nowo. Czy napisaliście już na swoich kartkach rzeczy, o których marzycie? Czy przebiliście się przez więcej niż tylko 3 rzeczy na krzyż? Jeśli nie napisałeś tu wszystkich rzeczy, o których marzysz, to idź do domu i powiedz, tato, czy są jeszcze inne marzenia. I nie bój się tak zwanych marzeń małych pod tytułem chcę mieć dzieci, chcę mieć... Właśnie to wam jeszcze miałam powiedzieć. Słuchajcie, wiecie, że ja po prostu zawsze chciałam mieć dzieci. Wiecie, że nie urodziłam swoich dzieci. No? Ale je mam. Okay? I też musiałam przejść przez taki moment, w którym zaufałam tacie i powiedziałam, tato, nie ma tego sposobu do realizacji tego, który ja bym widziała. Ja cały czas wierzę w to, że ja będę uzdrowiona, ale dlaczego ja nie mam mieć do jasnej, ciasnej dzieci? Mam dzieci. Mam koleżankę, która całymi latami marzyła o tym, żeby zawsze widziała taki wózeczek z taką na górze gondolką, z takimi, wiesz, rzeczami, taki malutki, tam jej swojego synka widziała. I w pewnym momencie musiała się zderzyć z tym marzeniem. Ma synka. Ale synka, który przyszedł do niej, kiedy miał 4 latka, nie mówił, ledwo chodził. Ale teraz już jestem synkiem, który te wizje się gdzieś spotkały. Więc ten obraz początkowy, on bardzo często jest inny od tego, co po drodze jest. Ale pytanie jest, czy to jest ten sam obraz, czy on smakuje tak samo, czy to jest część tego puzzla, czy to jest coś, przez co ja muszę przejść.